Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Federacja Ruchów Obrony Życia domaga się pilnego spotkania z marszałkiem Sejmu w sprawie ustawy ratyfikującej ideologiczną konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Chce wycofania ustawy z porządku rozpoczynających się jutro obrad Sejmu. Przedstawiciele ruchu Pro-Life zwracają uwagę, że konwencja nie była konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta, mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej, nie była skierowana do Sejmowej Komisji Polityki oraz Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji, mówi inżynier Antoni Zięba z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Poprzez międzynarodowy system monitorowania realizacji postanowień konwencji tworzy mechanizm mogący służyć wywieraniu nacisku na Polskę w kierunku akceptacji rozwiązań nacechowanych ideologią gender i poglądami sprzecznymi z poglądami większości naszego społeczeństwa. Dlatego mówimy nie ratyfikacji tej konwencji.
Księża biskupi podkreślają, że dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku. Minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił we wtorek Radzie Ministrów informacje na temat budżetu na przyszły rok. Było to pierwsze posiedzenie rządu Ewy Kopacz. Zgodnie z projektem budżetu przyjętym wstępnie przez rząd na początku września, deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 miliardów złotych. Dochody podatkowe budżetu w 2015 roku mają wynieść 269 miliardów złotych, co oznacza, że będą o 4,6% większe niż w bieżącym roku. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 roku wyniesie 15,2%. Nie przewidziano wpływów do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego. Szacuje się, że przychody z prywatyzacji w 2015 roku wyniosą 1,2 mld zł. To budżet wyborczy nierealistyczny. W przyszłym roku rząd będzie musiał nowelizować założenia budżetowe, mówi Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek.
Zupełnie nierealistyczne są dochody podatkowe, dlatego że na przestrzeni lat kolejne budżety udowadniają, że jest olbrzymi kłopot ze ściągalnością podatków w Polsce i te podatki, wartość ściąganych podatków zamiast rosnąć maleje, mimo tego osłabionego wzrostu gospodarczego, więc we wszystkich kategoriach do tego, więc budżet jest wyborczy, bardzo optymistyczny.
Projekt zakłada, że wzrost PKB wyniesie w ujęciu realnym 3,4%, a średnioroczna inflacja 1,2%. Nominalny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wynieść 4,3%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%. Jutro rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej. Rakiety dalekiego zasięgu do samolotów F-16 mogą być w Polsce za 1,5 roku do 2 lat, uważa minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Wicepremier mówi, że umowa ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę nowoczesnych rakiet zostanie podpisana w październiku-listopadzie. Na razie nie zdradza, jaki będzie koszt zakupu uzbrojenia. Eksperci do spraw wojskowych podkreślają, że 2 lata, o których mówi minister Siemoniak, to bardzo optymistyczna wersja. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony, podkreśla, że przy uzbrajaniu polskich samolotów popełniono ciężkie zaniedbania.
Samoloty są na uzbrojeniu sił powietrznych Rzeczpospolitej już od dosyć dawna. To nie jest taka świeża sprawa. Także z jednej strony należy się cieszyć, że wreszcie jest decyzja co do tego, aby uzbroić te samoloty w skuteczne środki bojowe, bo te rakiety są bardzo potrzebne i będą bardzo przydatne w sytuacji, gdyby do zagrożenia doszło. Natomiast oczywiście zawsze przy zakupie tego typu zbrojenia wiadomo, że to nie jest coś takiego, co leży gdzieś w magazynie na półce. To trzeba, jak się zamówi, to musi być czas na wyprodukowanie, na zgranie tych wszystkich elementów, na przeszkolenie ludzi, którzy mają tym się posługiwać i to jest oczywiście kwestia czasu.
Manewrujące pociski rakietowe powietrze-ziemia zwiększyłyby zdolność rażenia celów przez samoloty F-16, gdyż ich zasięg wynosi 370 km. Pociski, w które obecnie wyposażone są nasze samoloty, mogą razić cele oddalone tylko do 70 km. Tymczasem, jak napisał nasz dziennik, w Polsce prowadzona jest cicha mobilizacja. Składają się na nią szkolenia rezerwistów, uzupełnianie rejestrów mobilizacyjnych prywatnych pojazdów oraz łatanie podstawowych braków sprzętu. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w jednym z programów telewizyjnych zaprzeczył, by tak zwana cicha mobilizacja w Polsce miała miejsce. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości trwa protest pracowników sądownictwa. Chcą oni m.in. wyższych pensji dla pracujących w sądach i prokuraturach, a także wyrównania dysproporcji w tych wynagrodzeniach. Związkowcy z Solidarności Pracowników Sądownictwa przed siedzibą resortu ustawili namioty, w których na stałe przebywa 15 osób. Zmiana ministra sprawiedliwości to dobry czas, aby w dobitny sposób zwrócić uwagę rządzących na nawarstwiające się problemy, mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa.
Mamy nadzieję, że skoro nowy minister sprawiedliwości obejmuje stanowisko, to jest dobry początek tego, żeby kiedy nastąpi protest i wszyscy zjadą z całej Polski, żeby znalazł pan minister po spotkaniu Rady Ministrów chwilę czasu, żeby móc z nami się spotkać, pierwszej ręki usłyszeć o tych problemach. Wiemy o tym, że ministerstwo i rzecznik prasowa pani Lose będzie mówiła tutaj, że jest nowy minister i tutaj się wdraża i musi poznać problemy, ale prawda jest taka, że dyrektorzy oraz wiceministrowie problemy znają już od kilku dobrych lat. Te postulaty tak naprawdę się poszerzyły, ale się nie zmieniły. Jesteśmy na tyle dociążeni pracą i demotywowani, że w zasadzie coraz mniej ludzi znajdujemy wśród naszych szeregów, żeby mieli jakąkolwiek motywację do porannego wstawania do tej pracy.
Pracownicy sądownictwa liczą na odpowiedź z resortu w sprawie ich postulatów i spotkanie z jego nowym szefem Cezarym Grabarczykiem. Na jutro zapowiadana jest kulminacja protestu. Przed budynkiem resortu odbędzie się manifestacja pracowników sądów, prokuratur oraz kuratorów z całej Polski. Komisja Europejska zawiesiła trwające od 2 lat śledztwo w sprawie Gazpromu. Sprawa dotyczy łamania przez rosyjskiego giganta przepisów antymonopolowych w Europie Środkowej. Gazprom jest podejrzany o dyktowanie monopolistycznych warunków dostaw gazu m.in. Polsce, Litwie, Estonii oraz Czechom. Bruksela tłumaczy swoje postępowanie nasilającym się kryzysem na Ukrainie, który uniemożliwia dalsze prowadzenie śledztwa. Jest to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, które jest zależne wyłącznie od Rosji, mówi eurodeputowany Marek Grubarczyk.
Polska jak zwykle cierpi najbardziej, ponieważ zaniedbuje podstawowe obowiązki w postaci uzyskania bezpieczeństwa obywateli pod kątem dostaw energii. Przypomnijmy opóźnienia gazoportu, brak sprzeciwu w przypadku budowy gazociągu Nord Stream i ogromne zaniedbania w kontekście wydobycia gazu łupkowego. To jest efekt rządów odchodzącego premiera Donalda Tuska i całej jego koncepcji bezpieczeństwa energetycznego. Do tego trzeba dołożyć oczywiście wszystko to, co dzieje się w Europie pod kątem tak zwanego climate change, czyli walki z ociepleniem klimatycznym i wynikającego z tego tytułu ogromnymi skutkami dla Polski w postaci likwidacji całej energetyki węglowej.
Za praktyki monopolistyczne Komisja Europejska może nałożyć na Gazprom grzywnę w wysokości 10% rocznych przychodów koncernu, czyli 15 miliardów dolarów. Gazprom musiałby także usunąć z kontraktów dostaw gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapisy, które zakwestionuje Komisja. W 2011 roku unijni specjaliści przeprowadzili kontrolę w biurach spółki. Zebrano wtedy materiały obciążające Gazprom, pozwalające na wszczęcie śledztwa w 2012 roku. O dalszych losach postępowania zadecyduje była minister finansów Danii, która od listopada będzie nowym unijnym komisarzem do spraw konkurencji. Na Ukrainie we Włodzimierzu Wołyńskim pochowano szczątki 1494 ofiar NKWD. Wśród zamordowanych byli Polacy i Ukraińcy, ludność cywilna oraz żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego i policjanci. Pogrzeb odbył się z ceremoniałem wojskowym z odegraniem hymnów Polski i Ukrainy oraz salwą honorową. Przed złożeniem symbolicznych trumien do grobu odbyła się modlitwa ekumeniczna z udziałem biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka. W przyszłym roku w miejscu pochowano pochówku ofiar ma powstać pomnik, który upamiętni ofiary sowieckich zbrodni. Ksiądz Jan Buras, wikariusz generalny diecezji łódzkiej na Wołyniu, podkreśla, że ofiarom tych mordów należy się cześć, modlitwa i pamięć.
Wojska rosyjskie, służby NKWD mordowały więźniów tutaj na tych terenach, we Lwowie, w Złoczowie, we Włodzimierzu Wołyńskim. Tutaj na tym cmentarzu już ponad 2000 ofiar spoczywa, a jest jeszcze więcej. Na dziedzińcu, tam gdzie było więzienie, są jeszcze bezimienne doły śmierci. A przecież pragniemy, by nasi bracia i nasze siostry, którzy tak tragicznie zginęli, w takich okrutnych okolicznościach, nie spoczywali nie w bezimiennych.
To już czwarty pochówek ofiar NKWD z tego regionu od 2011 roku, mówi Jan Federico z Fundacji Niepodległość z Lublina.
W tym roku szczególnie jakiś taki tragiczny moment, w tym sensie, że wyeksplorowano prawie 1500 pomordowanych obywateli II Rzeczpospolitej, żołnierzy, policjantów, członków ich rodzin w dwóch wielkich i trzech mniejszych mogiłach, które udało się odkryć w tym roku. Znaczy, że to jest ilość większa, przekraczająca poprzednie ekspedycje, poprzednie pochówki z roku 2011, 2012 i 2013.
Szczątki 1494 ofiar specjaliści wydobyli w 2014 roku podczas prac archeologiczno-ekshumacyjnych na terenie dawnego grodziska we Włodzimierzu Wołyńskim. Ofiarami byli obywatele II Rzeczpospolitej, głównie Polacy i Ukraińcy, którzy zostali zamordowani podczas tzw. ewakuacji więzień w czerwcu 1941 roku. Premier Mariano Rajoy wycofał projekt ustawy o aborcji przygotowany przez ministra sprawiedliwości, który przewiduje zaostrzenie przepisów dotyczących usuwania ciąży. Powodem jest brak poparcia dla ustawy. Hiszpański premier zapowiedział jednocześnie, że obecna ustawa zostanie poprawiona. 16-latki będą potrzebowały zgody rodziców na aborcję. Ponadto zajmie się opracowaniem planu ochrony rodziny, który ma być gotowy pod koniec roku. Wycofania polemicznej proaborcyjnej ustawy przyjętej przez socjalistów domagali się uczestnicy manifestacji w obronie życia. Ostatnia taka odbyła się w niedzielę w 65 miastach Hiszpanii.
W niedzielę na ulice hiszpańskich miast wyszły tysiące osób, w tym całe rodziny, domagając się większej ochrony prawnej dla poczętego życia oraz kobiety w ciąży. Organizatorzy piątej manifestacji w obronie życia, platformy Hazte Oír i Prawo do Życia, wysłały rządowi jasny sygnał. Miliony Hiszpanów nie będą na niego głosowały, jeśli nie usunie obecnej ustawy o aborcji. Podczas dwuletnich rządów premiera Rajoya dokonano już blisko 300 tysięcy aborcji. Jeśli rząd nie wypełni wyborczej obietnicy i nie usunie ustawy socjalistów, to będzie to zdrada elektoratu, uważa Gadol Hoya, rzecznik Platformy Prawo do Życia. Minister Sprawiedliwości Alberto Ruiz Gallardón już kilka razy zapowiadał niezwłoczne przyjęcie nowej ustawy o aborcji, która gwarantowałaby prawo do życia, na przykład dzieciom z zespołem Downa. Jednak opory wewnątrz prawicowej partii ludowej i zbliżające się wybory samorządowe wydają się stać na przeszkodzie nie tylko uchwalenia ustawy, ale w ogóle wzięcia jej pod uwagę podczas obecnej kadencji rządu. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.